Gość Radia Gdańsk.
Gościem Radia Gdańsk jest profesor Anna Mazurkiewicz z Uniwersytetu Gdańskiego, a rozmawia Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Rozmawiać będziemy przede wszystkim o Donaldzie Trumpie i Stanach Zjednoczonych. Rok od zaprzysiężenia 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki mija właśnie. Jaki to był rok?
Trudno powiedzieć. Myślę, że w 2022 roku wyszedł taki film Wszystko Wszędzie Naraz i on doskonale definiuje ostatni rok. Gdybyśmy chcieli próbować go podsumować, naprawdę potrzebowalibyśmy przynajmniej kilku dni tutaj na antenie, a myślę, że nie o to chodzi.
Ja przygotowując zapowiedź do naszej rozmowy, użyłem takiego sformułowania, czy byliśmy w stanie przewidzieć, jak bardzo nieprzewidywalne będzie to wszystko.
Mogliśmy się tego spodziewać. W końcu to jest druga kadencja prezydenta. Myślę, że podziwiam dziennikarzy, polityków, komentatorów, politologów, którzy są w stanie nadążyć. Prezydent Trump w czerwcu będzie obchodził swoje 80. urodziny. I tak jak żeśmy się przygotowywali do dzisiejszej rozmowy, to miałam wrażenie, że jak się spotkamy dziś rano, to będziemy mieli kolejne wyzwania, kolejne
nowe tematy,
elementy do analizy i naprawdę trudno za tą analizą nadążyć. Natomiast wydaje mi się, że w ciągu tego ostatniego roku zauważyłam trzy elementy, które skłaniają mnie do tego, żeby podsumować ten rok, zwracając uwagę na to, jak prezydent Trump planuje zapisać się na kartach historii.
Mm-hmm. I co pani zauważyła?
Zaczynając od czegoś, co w zasadzie wydaje się trywialne w kontekście problemów, o których pewnie dzisiaj będziemy jeszcze rozmawiali, a mianowicie przebudowa Białego Domu. Tego się nie da odwrócić i to na zawsze w tradycji amerykańskiej, w kulturze, w historii, w podręcznikach zostanie. Tak? Ten ogromny projekt.
Już zapominamy o tym, biorąc pod uwagę to
tak,
tempo wydarzeń.
Tak, zaczynam od drobiazgu, tak żeby trochę rozgrzać nam atmosferę w ten zimny dzień. Druga rzecz to są nowe terytoria, które zostaną dodane do Stanów Zjednoczonych. I to też jest dziedzictwo, czy coś, o czym trudno będzie zapomnieć, pisząc historię Stanów Zjednoczonych w XXI wieku. No i trzecia rzecz najważniejsza, to kolosalne wyzwanie, przed którym stoimy również my tutaj w Polsce i w Europie, a mianowicie zmiana, tak mi się wydaje, z mojego oglądu, zmiana porządku międzynarodowego, tego,
ładu,
do którego żeśmy się przyzwyczaili po II wojnie światowej.
A skupiając się na tym drugim punkcie, o którym pani powiedziała, bo pani powiedziała w czasie takim dokonanym, to znaczy zostaną dołączone nowe terytoria,
tak,
do Stanów Zjednoczonych w najbliższych
nie dlatego,
latach?
O tym powiedziałam tylko dlatego, że tutaj mamy bardzo dużo precedensów. Gdyby tak dobrze przyjrzeć się mapie Stanów Zjednoczonych, to w zasadzie blisko 40% tego terytorium to są terytoria kupione. Tak? Zaczynając od zakupu Luizjany przez prezydenta Jeffersona, przez zakup Alaski, zresztą też na marginesie
słynny, tak,
moglibyśmy dodać, że William Seward, który dokonał tego zakupu od Rosjan, myślał już wówczas o zakupie Grenlandii. Moglibyśmy mówić o całej serii układów, w tym również układów z Danią dotyczących zakupu poszczególnych małych miejsc, takich jak Wyspy Dziewicze. Więc terytorium Stanów Zjednoczonych przyrastało nie tylko w wyniku ekspansji, nie tylko w wyniku konfliktów zbrojnych, ale również na zasadach negocjacji.
Chyba przede wszystkim.
Możemy tu się różnić. Natomiast jest to coś, o czym myślę prezydent Trump, nad czym się zastanawia, dbając o to, jak zostanie zapamiętany, próbując w ten sposób również przekierować debatę dotyczącą jego prezydentury, na przykład z takich obszarów jak wielka afera związana z dokumentacją dotyczącą działalności Epsteina i jego partnerki.
To jest temat, który zapewne nie zostanie pewnie wyjaśniony, albo długo, wiele wody w Mississippi upłynie, zanim to się wyjaśni. A jak ten pierwszy rok prezydentury Donalda Trumpa jest wewnętrznie oceniany w Stanach Zjednoczonych? No bo my mamy swoją perspektywę europejską, polską i wiele znaków zapytania, a jak na to patrzą zwykli Amerykanie?
Myślę, że nie jesteśmy jedyni, którzy dziś właśnie zastanawiamy się nad tym, jak podsumować pierwszy rok prezydentury. Przed naszym spotkaniem zajrzałam do badań opinii publicznej, które przeprowadziło CNN w zeszłym tygodniu. 40% poparcia w tej chwili to jest mniej więcej szacowany odsetek Amerykanów, którzy nadal popierają politykę prezydenta Trumana.
Trumpa. Po roku.
Po roku. Natomiast The Economist przeprowadził takie badanie, żeby porównać, jak wyglądało to w poprzedniej kadencji Trumpa.
I co
wówczas
wynika z tego?
Wtedy też tracił, natomiast teraz traci szybciej. 16% poparcia stracił szybciej. Natomiast to, co jest ciekawe, to są oceny publikowane za oceanem, które dotyczą tego, że prezydent Trump chyba źle oszacował priorytety Amerykanów, czyli to, na co Amerykanie liczyli. W tej chwili najważniejszym słowem na usta przeciętnego Amerykanina jest słowo affordability, czyli przystępność cenowa, dostępność.
Bardzo podobne tematy, o których rozmawialiśmy w Polsce, o których rozmawiamy wciąż w Polsce.
Tak, i 56% badanych Amerykanów mówi, że to powinien być priorytet polityki amerykańskiej, a przede wszystkim a nie to, co obejmuje na przykład to, co skupia naszą uwagę w tej chwili, czyli działania mające na celu znalezienie i deportację osób, które przebywają na terenie Stanów Zjednoczonych.
No właśnie, mamy potężny kryzys chyba wizerunkowy też w Stanach Zjednoczonych związany z tematami migracyjnymi, to co dzieje się w Minnesocie, w Minneapolis, w stanie Minneapolis. No, wszyscy to widzimy, ostatnio zabójstwo też bardzo kontrowersyjne, znaczy inaczej, może śmierć kobiety z ręki funkcjonariusza, nie chcę mówić... De facto nazwalibyśmy to zabójstwem. No zobaczymy, jak to będzie wszystko oceniane. Tam jest bardzo duże napięcie
René
społeczne.
Good. Tak ostatnie jest. Słowa René Good przed śmiercią były: nie jestem na ciebie zła. A potem dostała strzał w twarz. Więc jest to wyjątkowo dramatyczne wydarzenie, ale Minneapolis...
Żeby było jasne też dla tych, którzy może nie wiedzą, mówimy o białej kobiecie, nie budzącej tutaj...
Tak.
No, to wszystko dzieje się na granicy też jakichś tam protestów, powiedzmy, ale to, co widzieliśmy na filmie, no tam nie było widać jakichś
kontrowersji. Może uporządkujmy troszeczkę naszą rozmowę. W tej chwili w Stanach Zjednoczonych spotykamy się z sytuacją, która jest wynikiem kryzysu społecznego, a nie sytuacją związaną tylko i wyłącznie z działaniami na rzecz ograniczenia nielegalnej imigracji. Większość nielegalnych migrantów na terenie Stanów Zjednoczonych znajduje się tam dlatego, że przyjechali na wizach turystycznych, wizach pracowniczych czy innych i po prostu zostali. Tak? To nie jest w historii Stanów Zjednoczonych nic nowego. W 1954 roku mieliśmy operację Wetback, która polegała na tym, że w południowo-zachodnich Stanach tego kraju wyłapywano na ulicach, bo trudno mówić o innym słowie i innym określeniu tego, co
się
działo.
To co jest nowe w tej sytuacji?
To, co się dzieje w tej sytuacji, jest nowe z uwagi na po pierwsze skalę. Znaczy mam szacowane około 11 milionów nielegalnie przebywających na terenie Stanów Zjednoczonych osób, czasami od wielu lat, jeśli nie dekad. To, co jest nowe, to jest również narastający kryzys społeczny. Minneapolis jest bardzo mi bliskie. To jest miasto, w którym żyłam około roku. Miasto otwarte, miasto ludzi przyjaznych, miasto bardzo progresywne. Miasto, które na co dzień doświadcza pogody taką, z jaką mamy do czynienia dziś, znaczy w okresie oczywiście zimowym. Ale to jest też miasto, które w maju 2020 roku było miejscem bardzo gwałtownych protestów po zabójstwie George'a Floyda. Więc my nie możemy zapominać, że to nie jest incydentalne czy przypadkowe, że tam w tej chwili ludzie są na ulicach.
Pamiętają
i domagają
doskonale.
Się. Tak, to miasto się mobilizuje. Zresztą jest to również przejaw tego, co się dzieje w skali Stanów Zjednoczonych właśnie na szczeblu lokalnym. Czekając na wybory śródroczne, które mają mieć miejsce w listopadzie tegoż roku, Amerykanie mobilizują się, próbując odzyskać kontrolę nad tym, jak wygląda im najbliższa przestrzeń. Próbując odzyskać kontrolę również nad tym, kto kontroluje bezpieczeństwo, kto kontroluje mieszkańców, licząc na to, że uda im się to załatwić siłami lokalnej policji, lokalnych władz, żeby uspokoić sytuację, nie odnosząc się, czy nie korzystając z zasobów federalnych, które są uważane za obce.
To jeszcze na chwilę tego tematu, trzymając się, bo chcę o Grenlandii pomówić, a jak zaczniemy, to już podejrzewam, nie wejdziemy w inny temat. Jak to jest też wewnętrznie odbierane ten kryzys i co to zwykli Amerykanie sądzą? Ostatnie dni to jest taki poruszający obrazek na przykład chłopca, nastolatka, który przed baradą miejską Minneapolis wypowiadał się, opowiadał o tym, że traci kolegów, że boją się wychodzić na ulicę ze łzami w oczach. No, dramatyczne nagranie. Nastolatka.
Tak, tylko że ja myślę, że powinniśmy popatrzeć na Amerykanów jak na osoby, które od właśnie najmłodszych lat przygotowywane są do tego, żeby myśleć o swoim kraju jako o miejscu, w którym wolność osobista, demokracja, prawa człowieka, to są rzeczy, z którymi rodzą się wszyscy wolni ludzie. I tutaj można by się odnieść właściwie aż do Jeffersona.
Podobnie, staramy się postrzegać Stany Zjednoczone bardzo idealistycznie często.
Tak, ale ta młodzież od dziecka jest w takim kontekście również dzieci imigrantów. Są wychowywani w przekonaniu, że żyją w najbardziej wolnym kraju na tej planecie. Natomiast od samego Jeffersona, autora tych słów, wszyscy ludzie rodzą się równymi, wychodząc, możemy znaleźć tę drugą historię Ameryki, która cały czas niezmiennie rozwija się nam równolegle. Czyli na przykład ten zakup Luizjany, tak, od Francuzów. Czyli na przykład interwencja na wybrzeżach północnej Afryki, berberyjscy piraci, gdzie Jefferson wysyła siły zbrojne po to, żeby budować pokój przez siłę. No przecież to brzmi jak cytat ze współczesności. Jefferson, który ma dzieci, które spłodził swojej własnej niewolnicy, a jednocześnie mówi o tym, że należy nam się wszystkim wolność. Więc Jefferson to jest również ten prezydent, który postanowił, że potrzebny jest w Stanach tak zwany Insurrection Act. Wiem, że to też pana, panie Jakubie, interesowało. A mianowicie w 1807 roku wprowadzono prawo, które umożliwiało amerykańskiemu prezydentowi wykorzystanie sił federalnych w tłumieniu lokalnych jakichś rebelii czy powstań. I teraz w tamtym kontekście początku XIX wieku może i było to zrozumiałe, bo faktycznie mieliśmy do czynienia z takimi rebeliami. Tak?
A czy dzisiaj, farmerów? Bo dzisiaj na ten dokument powołują się też
no właśnie, a
politycy,
dziś wydaje, czy, tak. Wydaje nam się, że system bezpieczeństwa w poszczególnych stanach, lokalne siły policji, lokalne siły administracyjne, którymi dysponują gubernatorzy, jest naprawdę wystarczający, żeby zapanować nad sytuacją. W momencie, kiedy ten akt został przywołany, kiedy wydawałoby się, że był zasadny, jesteśmy w 1957 roku, kiedy w Little Rock w Arkansas, to jest jeden ze stanów południa amerykańskiego, 6 młodych uczniów o czarnym kolorze skóry nie mogło wejść do publicznej szkoły, dlatego że powitał je bardzo wrogi, jeśli nie agresywny tłum. I wtedy faktycznie te siły federalne umożliwiły integrację szkół amerykańskich. Ale to było
I to był ostatni raz w historii, rozumiem, tak?
To był ostatni raz i no, próbowano w 20 roku też użyć tego aktu, ale wówczas nie miał zastosowania. Natomiast jest tutaj starcie pomiędzy tą działalnością na szczeblu lokalnym, wspólnotowym czy nawet stanowym, a polityką krajową, która wchodzi w życie osobiste, takie prywatne Amerykanów, którzy bardzo przyzwyczajeni są do takiego samorządnego zarządzania najbliższym swoim otoczeniem. I tu rodzi się płaszczyzna konfliktu.
A rodzi się jakiś taki też, nie wiem, antyamerykański nastrój trochę, czy na świecie, czy w Europie? Ostatnie dni to jest na przykład wizyta Ligi NBA w Europie, mecz w Londynie i tradycyjnie hymn Stanów Zjednoczonych na początek, przerywany przez tłum, przez okrzyki, na przykład zostawcie Grenlandię w spokoju. To dla Amerykanina, przypuszczam przeciętnego, szokujące zdarzenie.
Panie Jakubie, wydaje mi się, że cały XX wiek to jest historia ogromnego sukcesu amerykańskiej dyplomacji publicznej, kiedy Amerykanie przekonali świat, że w ich interesie narodowym jest eksport demokracji, wspieranie ruchów demokratycznych na świecie, pomoc humanitarna i w ten sposób, eksportując amerykanizm na świecie, w wielu miejscach przekonali dane społeczności, że Ameryka jest ich największym przyjacielem.
I bardzo ten mit upada teraz?
Bardzo często wiązało się to z niejednoczesnym wprowadzaniem różnych reform społecznych, nie wiązało się z układami gospodarczymi, handlowymi, o wymianie handlowej, które by sprzyjały obu stronom w tym samym zakresie. Często kończyło się rządami oligarchów, więc ta działalność softowa, tak, soft power, ta informacja, propaganda, działania na rzecz promowania wizerunku Ameryki były bardzo skuteczne. Tylko proszę zobaczyć, co się stało właśnie w ciągu ostatniego roku. Mnóstwo z tych narzędzi zostało rozmontowane.
Wylano
już nie ma finansowania.
Wielu dzieci z kąpielą po prostu.
Więc w momencie, kiedy przydałoby się bardzo Amerykanom, żeby budować soft powerową siłę Stanów Zjednoczonych na świecie, to nie wycofuje się finansowanie z organizacji pomocowych, rozmontowuje się think tanki, które sprzyjały wymianie myśli, nastrojów, również budowaniu wzajemnych relacji pomiędzy elitami tych krajów. To nie jest dobry czas, żeby iść tylko na hard power, a w tym kierunku, wydaje mi się, idziemy. Również w tej narracji, która dotyczy Grenlandii, o której pan już mówił.
Aha, no i właśnie, co się stanie z Grenlandią? Europa będzie umierać za Grenlandię? No bo dzisiaj stanowiska są jednoznaczne, ale to jest dopiero początek, wydaje się.
Ja myślę, że lekcje Grenlandii przypominają nam, jak bardzo historycy są potrzebni w świecie. To znaczy...
Dlatego panią zaprosiliśmy.
Ja chciałam powiedzieć, że pomysły dotyczące kupu Grenlandii sięgają drugiej połowy XIX wieku, po zakończeniu wojny domowej, już William Seward planował zakup Grenlandii w 1916 roku i to historycy w nocy znaleźli dokument potwierdzający te ustalenia. Stany Zjednoczone dogadały się z Danią, że kupią od nich Wyspy Dziewicze, w zamian za co nie będą rościły pretensji do Grenlandii. Potem druga wojna światowa, Amerykanie wchodzą na teren Grenlandii, po czym w 1946 roku nie chcą tego terenu opuścić. Dania stara się do tego Amerykę przymusić. W 1949 roku powstaje NATO. I teraz, jeżeli zakładamy, że NATO jest sposobem na to, żeby zbudować system wzajemnego bezpieczeństwa transatlantyckiego przede wszystkim, no to wówczas amerykański pomysł na to, żeby zajmować Grenlandię, zupełnie nie ma sensu. Natomiast jeżeli planem amerykańskim jest to, żeby zniweczyć wysiłek trwający od 1949 roku, bo tak długo istnieje NATO, i przejść na indywidualne mechanizmy ochrony, gdzie Amerykanie nie potrzebują całej reszty świata, no to wówczas idziemy na kurs kolizyjny i wydaje mi się, że powiększenie amerykańskiego terytorium o Grenlandii wpisuje się w coś, co Trump określa jako swoim dodatkiem do doktryny Monroe, zapominając chyba to o tym, że tam już jeden taki dodatek do doktryny Monroe był, a mianowicie prezydenta Teddy'ego Roosevelta. Ale nie wydaje mi się, żeby ten pomysł prezydenta Trumpa eskalował do konfliktu zbrojnego z Europą. Mamy w tej chwili trzy mocarstwa agresywne, ekspansywne i jednego gracza, czyli Unię Europejską, opartej na wolności, na multilateralizmie, na wartościach, które połączyły państwa zachodniej Europy i do których marzyli przywódcy z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, którzy znaleźli się na uchodźstwie. I w momencie, kiedy ta Europa jest jedynym dużym graczem na arenie międzynarodowej, który nie ma planów ekspansji, który dalej chciałby budować współpracę na wartościach tych, które wynikły po zakończeniu II wojny światowej, no to trudno jest jej wejść pomiędzy trzy potężne mocarstwa, które myślą bardzo siłowo. Mam nadzieję,
że... A pewnie każdemu z tych mocarstw zależy na osłabieniu Europy.
Niestety
jako
tak.
Gracza.
Niestety tak. I my jesteśmy przedmiotem tych zabiegów. Proszę o tym też pamiętać, że...
Że tak jest po prostu. I to jest smutna puenta w pewnym sensie
Przepraszam.
Naszej rozmowy, ale też może w innym sensie optymistyczna, że jest jeszcze ta Europa. Jeszcze. Będziemy pewnie wracać do tych tematów. Pani profesor, bardzo dziękuję za tę rozmowę.
Gość Radia Gdańsk.
Gościem Radia Gdańsk była profesor Anna Mazurkiewicz z Uniwersytetu Gdańskiego. Rozmawiał Kuba Kaługa.